Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, zapraszam na program Rozmowy Niedokończone. Temat, który dziś chcemy podjąć i oczywiście do rozmowy Państwa włączyć. Górnictwo w kontekście porozumień niezrealizowanych przez rząd. W naszym studiu goście, panowie, pan Piotr Bienek. Witam serdecznie. Szczęść Boże. Jest to przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność przy Kopalni Węgla Kamiennego Śląsk. I drugim gościem jest pan Dariusz Dudek.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Przewodniczący Komisji Zakładowej, również NSZZ Solidarność przy przedsiębiorstwie górniczym Silesia. Mamy kopalnię jedną i drugą, można powiedzieć, Śląsk.
Tak jest, w różnych nazwach.
Z łaciny. Panowie, zanim rozpoczniemy rozmowę, gdybyście przybliżyli to, czym są przedsiębiorstwa, w których wy pracujecie, też są konkretni ludzie, górnicy, związki zawodowe. Może panie przewodniczący, panie Piotrze, pan tak. Trochę o Śląsku, bo to jest kopalnia, katowicki holding węglowy, więc nie jedna kopalnia w tym holdingu. I też w jaki sposób połączone te kopalnie zostały chyba w roku 2005. Kopalnia Wujek i kopalnia Śląsk. Teraz jest Wujek, Ruch Śląsk, tak?
Jest to kopalnia Wujek. Jest to kopalnia Wujek, dwuruchowa z ruchem Śląsk i ruchem Wujek. Niezależne dwa organizmy, niepołączone dołem, administracyjnie połączone w jedną kopalnię.
Dla laika ruch w dwie strony, jak to mamy, dwuruchowe, tak?
To są dwa odrębne zakłady górnicze z jednym kierownictwem, że tak powiem. Oczywiście organizacje związkowe działają tu i tu. Dwie jest Komisja Zakładowa Kopalni Wujek i Kopalni Śląsk.
A jak duże
jedna,
to...
jedna część kopalni, czyli część Wujek jest w Katowicach, w Brynowie. Kopalnia Śląsk jest w Rudzie Śląskiej w Kochowicach.
Jakie to duże, można powiedzieć, tak powiemy, zasoby ludzkie, jakie duże załogi?
Kopalnia Wujek jako dwuruchowa, stan załogi jest około 3700 osób na dwa ruchy, z tego 1700 na ruchu Śląsk, pozostałe na ruchu Wujek. Do katowickiego holdingu należy kopalnia Wujek. Jest to firma, która siedzibę ma w Katowicach. Oprócz tego jeszcze jest kopalnia Mysłowice, Staszic i Staszic Murcki. Mysłowice Wesoła, bo tak się te kopalnie nazywają, bo to też zostały ruchy połączone, i kopalnia Wieczorek.
A jak się macie, jakbyśmy powiedzieli o kondycji?
No bo... Nasza sytuacja jest podobnie jak całego górnictwa. Dzisiaj sytuacja katowickiego holdingu jest, powiedzmy sobie, delikatnie, bardzo delikatnie słaba i bardzo słaba, granicząca już z sytuacją, że płynność finansowa jest bardzo, ale to bardzo wątpliwa. Staramy się jak możemy, oszczędzamy gdzie tylko możemy, szukamy tych środków, ale jest ciężko.
Na ludziach jeszcze nie oszczędza.
O, ja myślę tak, że stan załogi od końca ubiegłego roku do sierpnia obniżył się o ponad 1500 osób.
To dużo?
Dużo. To jest 10% załogi. Jest mniej. To są na razie odejścia naturalne, czyli odchodzą ludzie na emerytury, a nie ma po prostu przyjęć, prawda? Tylko odejścia. Powoli zacznie tak, że już nam będzie brakowało tych ludzi, tych fachowców.
Ostatnio przejeżdżałem przez Halembę i zobaczyłem, że burzą, czy już w jakimś stopniu jest zburzona, już w ogóle bez okien cały budynek szkoły górniczej, którą kiedyś chyba można było się chlubić, bo vis-a-vis praktycznie kopalni Halemba.
No to jest właśnie problem, że wiemy o tym, że kompania węglowa nawet nie wywiązuje się z umów, które były stypendialne, z gwarancji pracy dla tych absolwentów tych szkół. Był okres, ja mówię, to jest jakby przykład tego, że brak jest jakiejś polityki kierunkowej, że był okres, że tym młodym ludziom obiecano, że zostaną przyjęci do pracy, skończyli szkoły górnicze. Dzisiaj ci ludzie zostali bez pracy. Obiecanej zresztą.
Panie Dariuszu, sytuacja w przedsiębiorstwie górniczym Silesia.
No podobnie pewnie jak w całym polskim górnictwie. Przedsiębiorstwo górnicze Silesia to jest prywatny podmiot, gdzie udziałowcami, gdzie udziałowcami, założycielami tej firmy to są pracownicy, którzy pracowali dawniej w KWK Silesia. Dzisiaj został kupiony przez firmę EPH, czeską firmę, koncern energetyczno-przemysłowy. Mamy 1800 ludzi. Niestety zwolnienia u nas następują teraz. 85 osób musimy pożegnać się z naszym zakładem i to jest bardzo, bardzo dla nas przykre. Niestety sytuacja na rynku węgla zmusiła naszych właścicieli do szukania oszczędności w tym zakresie, nie tylko w racji zakupu materiałów, usług i tak dalej, ale również trwają te zwolnienia. No i z tym w tej chwili się borykamy. Takie podmioty jak Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia to podmioty prywatne, tak jak Lubelski Węgiel Bogdanka, Siltek czy Ekoplus. My nie liczymy na dotacje rządowe, musimy szukać rezerw wewnątrz zakładu pracy.
Pytanie właśnie, w jakim kierunku też pójść, jeżeli chodzi o węgiel, czy właśnie w sektor prywatny, czy w państwowy, bo tutaj trzeba też myśleć o bezpieczeństwie energetycznym państwa, tak? I czy państwo może, nie wiem, wysprzedawać złoża, bo to my cały czas mówimy o złożach, widzimy szyby, ale tak naprawdę chodzi o to, co jest pod spodem i o bezpieczeństwo energetyczne państwa.
Przede wszystkim brak polityki, takiej spójności polityki rządu, no, powoduje to, że praktycznie nie istnieje polityka jako tako węglowa. Nie istnieje. W spółkach Skarbu Państwa zasiadają politycy. Politycy, którzy są z nadania rządzącej ekipy. Niestety ci ludzie nie mają pomysłu na polskie górnictwo. Żadnego pomysłu. No proszę sobie wyobrazić, że przez okres działalności mojego prezesa w przedsiębiorstwie górniczym Silesia, prawie w 2,5-letnim czy prawie 3-letnim, było już 5 prezesów kompanii węglowej. No przecież tak się nie da zarządzać polskim górnictwem.
To każdego, kto go wywołują, to pewnie ma też...
Tak, to a jeden jest z PSL-u, jeden jest z PO, jeden jest z Ministerstwa Gospodarki, kiedy ta była pod jurysdykcją Ministerstwa Gospodarki. Teraz to jest Ministerstwo Skarbu, więc znowu jest pan Kowalczyk, który jest ministrem do spraw restrukturyzacji całej branży, całego górnictwa, a tak naprawdę zajmuje się restrukturyzacją jednej spółki węglowej, nad czym cierpią pozostali. I rozchwiany rynek sprzedażowy węgla, no, powoduje to, że takie podmioty jak Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia, no, ma ogromne problemy i Lubelski Węgiel Bogdanka. Przecież Lubelski Węgiel,
pozostałe
spółki, Katowicki Holding Węglowy, Jastrzębska Spółka Węglowa. Wszyscy mamy z tego tytułu ogrom problemów. Nie ma polityki, wobec węgla.
Panowie, 17 stycznia zostały podpisane porozumienia. Tak miał powstać też nowy podmiot, nowa kompania węglowa, ale coś było tego powodem, że tak na Śląsku zagorzało, czy zawrzało, też kwestia odwołania prezesa. Jak do tego doszło? Bo chciałbym też wrócić do tego, co teraz rząd, bo mówimy, że dziś górnictwo w kontekście niewywiązywania się, tak, rządu z tego, co obiecało, ale coś się stało, że tak problem nabrzmiał, że on aż eksplodował, że górnicy zamiast pracować wyszli na ulicę. Co chwilę nas też, jak gdyby do nas docierały informacje, jakie duże straty będzie miała polska gospodarka i jak gdyby chciano to zrzucić na karb górników, że oni na coś takiego sobie pozwalają, nie myślą o przyszłości, tylko chcą strajkować.
Myślę, powodem był program, który został przedstawiony przez poprzedni zarząd kompanii węglowej, program naprawczy, który przewidywał likwidację 5 kopalń. 5 kopalń, między innymi o tych kopalniach mówimy, który dzisiaj jest głośno, między innymi Brzeszcze, Halęba i pozostałe kopalnie. Te kopalnie według zarządu są kopalniami trwale nierentownymi. Przykładem kopalni trwale nierentownej jest kopalnia Darka, która dzisiaj normalnie funkcjonuje i ma się chyba lepiej niż każda jedna spółka węglowa.
My tam kiedyś rozmawialiśmy, pan Darek jeszcze mówi, jeszcze ojcze, nie teraz rozmawiamy, bo jeszcze trwają poważne uzgodnienia. Mam nadzieję, jak będziemy mogli powiedzieć, że ruszyliśmy, no to proszę, powiemy o tym.
Proszę ojca, i tu jest temat taki, że prawdopodobnie jest tak, że o te miejsca pracy to dbają tylko sami górnicy. Resztę ludzi...
Ale jak wychodzą na ulicę, wychodzą i strajkują, czy to jest...
Ja wiem, czy to był strajk.
Bałość?
To nie był strajk. To była akcja protestacyjna. Przecież kopalnie normalnie funkcjonowały. Myśmy nie zatrzymali na kopalniach wydobycia. Ludzie protestowali pod ziemią, na swoich miejscach pracy, ale kopalnie normalnie funkcjonowały. Normalnie w Pedrowie to nie był strajk. Jeśli ktoś mówi o tym, że górnicy jest ciężko, a oni strajkują, nie pracują. Nie. Myśmy kopalnie normalnie pracowały, tylko ludzie powstrzymywali się od wyjazdu i na dole zostawali.
Proszę się nie dziwić też temu, co zrobili górnicy. Ja tam jestem troszeczkę, powiedzmy, z boku, więc patrzę przez pryzmat tej kopalni, która jakby troszeczkę w innych uwarunkowaniach rynkowych, gospodarczych, w innym systemie zarządzania. Nie jesteśmy związani jakby z państwowymi spółkami węglowymi. Ale patrząc na to przez pryzmat przeciętnego górnika, który widzi, jak marnotrawione są jego wysiłki, ogrom pracy, który musi wnieść, jak widzi, jak marnotrawione są pieniądze, które idą na niepotrzebny zakup maszyn, urządzeń, jest brak jakiejś organizacji, pomysłu na to górnictwo, no to starają się to wyeksponować przy stole, tak, przy stole negocjacyjnym. Jeżeli nie można tego już zrobić inaczej, to głośno krzyczą, no bo krzyczą, to jest taki krzyk rozpaczy też w kierunku całego polskiego górnictwa, no bo wiemy dobrze, dzisiaj nawet nie ma bilansu energetycznego tak naprawdę kraju zrobionego. Wiemy, że kilkadziesiąt lat będziemy opalani węglem. Nasza energia będzie pochodziła z węgla kamiennego i węgla brunatnego. Przecież przeżyliśmy nie tak dawno falę upałów potężną, która zmusiła firmy energetyczne do włączenia 20 stopnia zasilania energią. Tak jak za czasów głębokiej komuny mieliśmy to, wyłączali nam bajki, wyłączali nam programy dla dzieci, bo był 20 stopień zasilania. I dzisiaj brak wody spowodował to, że wyłączaliśmy bloki energetyczne do składzania. Moje pytanie brzmi, my wybudujemy elektrownie atomowe, a czym je będziemy składać? 40 centymetrami wody z Wisły?
Ile razy przecież, więcej trzeba wody?
Przecież my nie jesteśmy w stanie, my wysadzimy pół Polski i pół Europy. Przecież to tak nie można. My musimy jakąś mieć wspólną politykę energetyczną wobec tego sektora. Trzeba powiedzieć sobie, co trzeba zrobić. Trzeba zainwestować, trzeba unowocześnić te kopalnie. Trzeba zrobić coś, żeby ten węgiel był eksploatowany przede wszystkim rentownie. I to można zrobić. Przykładem właśnie jest Bogdanka, przykładem jest PGE Silesia, gdzie my staramy się konkurować na zdrowych, rynkowych zasadach z molochami państwowymi, ale to muszą być zdrowe zasady. My nie możemy konkurować.
Ale czy musi być Czech i węglem? Prywatna firma, żebyśmy
nie musi być.
Zaczęli właśnie
Drugi
myśleć
ojcze, nie
o tym,
musi być,
nie
musi
o górnictwie, o tym, żeby ono było dochodowo też, żeby ludzie zarabiali, bo chcemy, normalnie górnik też powinien zarabiać. Robić tak, żeby mieć na rodzinę, żeby na dzieci rodzinę. Można kształcić, wychowywać.
No ale pomysł tutaj, który Piotruś przedstawił, no, pokazuje nasz przykład taki bardzo i pozytywny, i negatywny. Państwo polskie, polski rząd nie miał pomysłu na Silezję. Był tylko jeden kierunek. Zamknąć, zlikwidować, zalać, zapomnieć, wbić tabliczkę, że tu była kopalnia zbudowana w 1902 roku. A tak naprawdę mamy jedne z największych złóż w kraju. Drugie pod względem wielkości. Mamy ponad 500 milionów ton do wydobycia czarnego złota, tego, które nam obdarzyła matka natura. My to mamy w Polsce. My nie importujmy 15 milionów z Rosji. Nam nie trzeba dotować rosyjskich czołgów, samolotów i pana prezydenta. My mamy to, czym obdarzyła nas matka natura. I szanujmy to. Szanujmy to. Przy odpowiednich inwestycjach można nawet tak trudną kopalnię, jak kopalnia Silesia, unowocześnić, przeorganizować i wydobywać węgiel dla kraju. Dla kraju, jeszcze raz powtarzam. W Polsce odprowadzamy podatki, w Polsce płacimy ZUS, w Polsce płacimy koncesje, w Polsce płacimy wszystkie opłaty eksploatacyjne. Nie zostawiamy tego na Cyprze, w Niemczech, w Izraelu. Tu mamy polską kopalnię na polski złożek, a że właściciel jest taki, tak się potoczyły losy Silezji.
No ale to jak powiązać ten przemysł? Jak powiązać górnictwo albo z kim? Bo teraz patrzę do tego programu Śląsk 2.0, gdzie mówi się o inwestycjach. Wiele razy Tauron, Energa, prawda? Funkcjonuje, pojawia się, no czyli mają być bloki energetyczne, kopalnia powiązana, tak wydobycie z kopalni wygląda to w przyszłości powiązane z jakimś podmiotem energetycznym.
Dzisiaj funkcjonuje taki dokument jak polityka energetyczna Polski. To zostało nam przesłane i rzeczywiście tam jest zapisane kilka tez. Najważniejszą tezą dla nas jest taka, że polska energetyka dalej będzie oparta na węglu kamiennym i brunatnym. Co do mikstu, ile tego brunatnego, ile tego kamiennego, ile brunatnego, to możemy dyskutować. Ale w tym polityce energetycznej nie ma napisanych dróg dojścia, czyli jest to tylko stek pewnych życzeń, które by chciano zrobić. My się tak jechaliśmy tu do studia, zastanawialiśmy się z Darkiem, o co chodzi? Dlaczego jesteśmy takim złem, to górnictwo, górnicy, dlaczego są tym złem? Przecież ci ludzie ciężko pracują, mają te same warunki, co inni. No i doszliśmy do jednego wniosku. Prawdopodobnie kapitał ten zachodni przeniósł się gdzieś w kopalnie australijskie, gdzieś na kopalnie w innych krajach, w innych częściach świata, tam, gdzie nie funkcjonują...
Ale nasz rząd nie przeniósł się do Australii czy do Nowej Zelandii.
Dokładnie,
tak?
Ale nasz rząd jest, nasze państwo jest członkiem Unii Europejskiej. Unia Europejska importuje ponad 280 milionów ton węgla do siebie. Dlaczego nie rozwiązać tego problemu poprzez unowocześnienie elektrowni? Elektrownie węglowe mogą być prawie zeroemisyjne. Mogą być. Tylko trzeba do tego się odpowiednio ustawić. Jest teza, jest program, idziemy w tym kierunku, unowocześniamy pewne elektrownie, następne kotły. Przecież to, co był ten 20 stopień zasilania, gdyby nie włączono kotłów węglowych wyłączonych już dawno, na siłę włączano poszczególne kotły w elektrowniach, żeby niedobór energii uzupełnić za wiatraki, które naraz stanęły, bo pogoda była. Dzisiaj ja uważam...
Czyli jest słońce, nie ma wiatru, wiatraki stoją.
Wiatraki stoją.
Nie jest tak do końca, bo wyprodukowanie 1 kW z wiatraku jest droższe niż wyprodukowanie 1 kW z węgla, więc to też sobie trzeba powiedzieć, że czym więcej tych wiatraków stoi, tym więcej jest dopłacane z produkcji węgla kamiennego. A że jest tak zwana chora zielona religia, jak my ją nazywamy, czyli wszystkie partie zielonych i tak dalej, którzy w jakiś sposób promują tą zieloną, czystą, podobną energię, a tak naprawdę to przecież Niemcy, przykład, likwidują farmy wiatrakowe, tak? Okazuje się, że nawet wpływ na środowisko mają bardzo negatywny. Nikt tego do końca tego nie zbadał. My je tutaj po prostu, te firmy przenoszą te wiatraki tutaj, my jesteśmy zachłynięci tymi wiatrakami i cieszymy się, że je mamy, no bo Polska podpisała też w Unii Europejskiej zobowiązania, że musi być ileś tego w sieci. My w tej chwili importujemy tak zwaną zieloną energię, jest zielona, czerwona, biała. Czerwona to jest pochodząca z gazu, biała to jest, powiedzmy, te wszystkie elektrownie wodne, na które nas po prostu nie stać. Nie mamy górskich rzek i tak dalej. A czarną energię mamy, tylko ją trzeba po prostu odpowiednio wykorzystać. Trzeba pobudować, zmodernizować bloki energetyczne, te stare, przestarzałe, gdzie dużo tej emisji CO2 jest. I korzystajmy z tego, a nie uzależniajmy się od importu, bo przecież Niemcy tak naprawdę tylko czekają, aż nam się noga podwinie energetycznie i żebyśmy od nich zaczęli kupować energię, którą oni przecież mają w nadmiarze.
Panowie, mówimy o bezpieczeństwie energetycznym. Wiele mówi się na temat dywersyfikacji dostaw gazu, tak? Różny gaz, żeby był, żeby to się nie uzależnić. I teraz z węglem, też słyszeliśmy o dekarbonizacji, o tym, żeby odchodzić od węgla, gdy my go mamy tyle. Pan powiedział, że Silesia jeszcze kilkaset lat może pracować, może wydobywać węgiel. I teraz pytanie, bezpieczeństwo energetyczne i właściwa polityka państwa. Czy ktoś ma głowę do tego, w jaki sposób działać w oparciu o to, czy o te złoża, o to bogactwo, które mamy, żeby po pierwsze czuć się bezpiecznym, żeby mieć energię elektryczną, mieć ciepło, żeby normalnie funkcjonować, a co więcej, żeby też był zarobek i dla firmy, i dla ludzi. No bo co da to, że zamkniemy sektor górnictwa, mówiąc, że on jest tak ważny, że zawsze był ważny, że dzisiaj jest ważny. No jest dokument 100-stronicowy, Śląsk 2.0, podpisany pod koniec czerwca, było wyjazdowe posiedzenie też w Katowicach. No i teraz co dalej? Bo czytałem w jakiejś notatce, że dopiero 25% może zrealizowane jest. To był koniec chyba sierpnia, tak? Był zrealizowany tego, co zaplanował rząd. Co rząd powiedział? Do czego się zobowiązał? I jak to rzeczywiście, panowie, wygląda na waszym przykładzie, z waszej obserwacji?
O porozumieniu 17 stycznia.
Porozumienia, a następnie na to przyszedł jeszcze konkretny projekt, prawda?
Śląsk 2.0. Wracając, ja bym chciał temat Śląska 2.0 zamknąć. To nie jest żaden nowy dokument. To jest zbiór kilkunastu z różnych resortów powyciąganych zadań, które już dawno województwo śląskie otrzymało i zostały uzgodnione, zaplanowane i są planowane do wykonania. Także tam nie ma żadnej nowej wiadomości, która by nas zaskoczyła pozytywnie lub negatywnie.
Tylko przed kamerami pokazano.
Przed kamerami
jest 2.0,
zrobiono
tak?
Zbiór pewnych dokumentów, które zostały ustalone na poziomie sejmików wojewódzkich, na poziomie samorządów gmin. I to jest tylko zbiór tych różnych zadań, i które zostały już dawno opracowane Nie ma tam nic nowego.
I żeby zakończyć program Śląsku 2.0, o którym Piotrek tutaj mówi, miał być on konsultowany przecież przy światłach kamer, fleszów, mikrofonów. Pani premier oznajmiła, że ten program będzie konsultowany ze stroną społeczną. Został przyjęty przez rząd, ani jedno zdanie nie zostało skonsultowane ze stroną społeczną. Ani jedno, jeszcze raz chcę podkreślić. Więc wszystko to, co obiecała pani premier Kopacz i Platforma Obywatelska, niestety spełzło jak zwykle tylko i wyłącznie na obietnicach. Nic się w tej materii nie stało takiego, czym bylibyśmy zaskoczeni. Zaskoczone jest tylko to, że szumnie ogłoszono, że program został przyjęty, skonsultowany ze stroną społeczną i tyle. A tak naprawdę to jest zbiór wszystkiego, o czym Piotrek mówił, czyli poszczególne resorty powklejały swoje zadania, które miały dla Śląska. Niejednokrotnie one się nawet wzajemnie wykluczają. Więc tak naprawdę ten Śląsk 2.0 jest porażką. Zresztą
no konkretne inwestycje, można, jak patrzę można popatrzeć na ten plan, to tyle, prawda? Samego Śląska.
Dokładnie.
Strona 50 i 51. Więc to są wszystkie.
No, bardzo prosty przykład, gdzie tylko pani premier się pojawiała, tam pojawiał się program. No, program dla ziemi lubelskiej, program dla Pomorza, program dla Warmii i Mazur. Tak naprawdę wszędzie będą programy. Tylko co z tych programów
może
wynika?
Może rządowi to się nie podoba to, że stawiacie, czy ludzie ze Śląska, górnicy, tak? Polacy stawiają rząd kolejny raz pod ścianą i mówią, no tak być dalej nie może. Chcemy rozwiązań. My chcemy pracować, chcemy, żeby ta gospodarka była mądrze prowadzona i mamy porozumienia.
Czy to
mamy
źle? Porozumienie.
To dobrze chyba.
Dobrze, tylko mamy porozumienie. Że może rządowi się to nie podoba, że ktoś tutaj stawia i każe, sprawdzamy, tak?
Ja myślę, że przykładem na to, że jedyną stroną, która teoretycznie chce znaleźć sposób, rozwiązanie dla górnictwa. My nie chcemy, żeby nam ktoś do nas dopłacał, bo na dzisiaj nikt nie dopłaca, bo ciągle te nasze gdzieś zobowiązania rosną, wiszą i prędzej czy później będziemy musieli je spłacić. No nie ma możliwości, żeby tych środków nie oddać, bo tak jak na przykład Biaszczyński...
To do chleba dopłacamy, do węgla dopłacamy,
bo taki
idzie przekaz, tak?
Taki idzie przekaz. Do górnika dopłacamy.
Właśnie... Gdzie ta nasza
pytanie,
praca?
W jakim sensie dopłacamy? Na dzień dzisiejszy rząd toleruje zadłużanie się górnictwa. Tylko tyle. Tak to wygląda, jakby
najlepiej rozwiązanie to, nie wiem, zamknąć, nie będziemy musieli dopłacać.
Ja myślę, że to tak przetrwa do wyborów tak naprawdę.
Ja myślę, że
nic
tylko
się
gra,
chyba nie będzie już działo, ta. Bo nikt nie chce szumu do wyborów i to tak chyba przeleci.
Ale wy od dzisiaj tak ruszają...
Masówki informacyjne, tak.
Masówki ruszają na kopalniach, a od października...
Być może zacznie się jakaś fala protestów, która przetoczy się przez Warszawę i nie tylko. No, nie możemy stać biernie i przyglądać
nie
się...
dwa razy na rok robić protestów, tak? Bo do czego dojdziemy?
No tak, tylko że jeżeli ktoś się nie wywiązuje z podpisanych porozumień, no to musi się liczyć z konsekwencjami, które będzie musiał ponieść. To niezależnie od tego, czy są wybory, czy nie są wybory. My tak naprawdę dzisiaj w spółkach węglowych, nie mówię o przedsiębiorstwie górniczym Silesia, ale mówię w imieniu moich kolegów, tak naprawdę zbieramy na wypłaty, na kolejne wypłaty wynagrodzeń. My już nie, naprawdę to już jest koniec.
No mamy pytanie już... więc, czy możemy czekać do wyborów i że nowy rząd
myślę, że to będzie kolejne
się weźmie i zajmie.
Myślę, że
tak?
To będzie takie kukuł czy jajko,
to
które zostanie
zostawione
następnemu rządowi. Daj Boże, że to będzie rząd Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ spotkaliśmy się z panią Beatą Szydło w sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego. Omówiliśmy sobie założenia do projektu na temat górnictwa i mam nadzieję, że te zespoły, które zostały powołane tematyczne do spraw górnictwa, zaczęły pracę i widać, że ta praca się toczy w duchu dialogu społecznego, więc to jest ten pozytyw, który już dostrzegamy. Natomiast co będzie dalej? No, czas pokaże, bo tak naprawdę jeszcze nie wiemy, co się stanie po 21 października.
Panowie, mówimy, że sprowadzamy węgiel. Wtedy tego węgla nikt nie kupi od polskich kopalni. No, gdzieś będzie musiał być składowany. Mówi się o nierentowności. No pytanie, który lepszy? Bo ten, kto kupuje, zastanawia się nad tym, który węgiel będzie lepszy. Pod wieloma względami, który też nam zapewni, że nasza gospodarka będzie funkcjonowała, że nasi ludzie dostaną wypłatę, że będzie dalej no, rodzina mogła funkcjonować we właściwy sposób, a nie wyjeżdżać za chlebem, za pracą za granicę. No bo co to będzie? Będą tylko, nie wiem, bloki stały, nie wiem, pustkami. Kolejny market postawimy zamiast szkoły górniczej. czy szkoły, która no, kształci ludzi do ciężkiej pracy?
Boimy się tego. Mamy przykłady, jak wygląda na przykład okolice Wałbrzycha po zlikwidowanych kopalniach, czy na Górnym Śląsku po kopalniach w Zagłębiu. No, wiemy, jak to wygląda i trudno. Trudno jest na Śląsku z dnia na dzień przemodelować cały przemysł.
Znaleźliśmy złoty pociąg, może to będzie.
No, na Śląsku może napędzało teraz.
Ale tam nie ma już górników.
Gospodarkę.
Tam już nie ma górników.
Tam już nie ma, tak.
Ja powiem tak, że myślimy, że szansą dla polskiego górnictwa jest zacząć sprzedawać to, czym jesteśmy składnikiem, czyli produkt finalny, czyli prąd. Jest taki pomysł. My jesteśmy też w tym kierunku, żeby powiązać górnictwo z energetyką, aby globalnie ta tania energia, bo nie znalazł nikt tańszego źródła energii od węgla. My możemy i chcemy to robić. Szukamy tych tańszych metod wydobycia. Szukamy możliwości.
A jesteśmy w stanie to obronić, bo kwestia CO2, tej dekarbonizacji, to jak gdyby takie fatum nad nami, jakieś, no nie wiem, nieszczęście. A, i czy jesteśmy w stanie też jako państwo, tak, w strukturach Unii Europejskiej obronić to, że dla nas jednak węgiel to będzie podstawa i no, nie będzie to źle wpływało, jeżeli chodzi o środowisko, bo my wszyscy mamy o tym też myśleć i teraz czy to tylko smog jeden wielki będzie nad Śląskiem, nad Polską?
Tyle ile jest naukowców, tyle jest teorii wobec CO2 i tutaj naukowcy są już bardzo mocno podzieleni, bo to ostatnio...
To też często się słyszy o tym, że kto ma pieniądze, ten wpływa na naukowców,
oczywiście,
tak?
No oczywiście tak to pewnie wygląda, bo ostatnio przeczytałem gdzieś, że winne emisji CO2 jest bydło, jest krowa. Więc to należy też zlikwidować. Któryś tam z naukowców wysunął taką teorię, bo dużo metanu jest produkowanych. Więc ja myślę, że kolejni naukowcy będą wciskali nam bardzo dużo takiej nieprawdy i tak dalej. My musimy się chronić przed Unią Europejską. Jeżeli będziemy państwem silnym, jeżeli rząd będzie dostatecznie silny, znajdzie oparcie przede wszystkim w własnym społeczeństwie, w własnym narodzie, to jesteśmy nawet w stanie nawet w Paryżu teraz renegocjować umowę o emisji CO2. Jeżeli będziemy bardziej stanowczy, jeżeli będziemy bardziej spolegliwi, tak jak się to stało w przypadku pani premier Kopacz, która pojechała i bardzo niekorzystną przecież dla nas podpisała właśnie emisję CO2, no to będziemy państwem, które chodzi na kolanach w Unii Europejskiej, a przecież tego nie chcemy. Jesteśmy narodem dumnym, jesteśmy narodem niepokornym i powinniśmy tą właśnie cechę narodową zawsze wykorzystać. Przynajmniej tak mi się wydaje. Przecież dzisiaj z Rosji wpływa do nas węgiel tak zwany brudny. Też o tym nikt nie mówi. To jest węgiel brutto, pomieszany z kamieniem.
A możemy się jak gdyby przez tym uchronić, bo
no możemy,
są
możemy.
Takie mechanizmy, które mówią, że my musimy sprowadzać. Tak
no, ja to powtórzę
Rosji,
tutaj.
Czy to
Rosja
prawda?
Jest oczywiście w WHO, czyli w wolnym światowym handlu i ma prawo do tego, aby do nas, do Unii Europejskiej przesyłać ten węgiel. Ale on, jeszcze raz powtarzam, jest przyprowadzony jako węgiel brudny, czyli taki brutto, pomieszany z kamieniem. Ktoś go kupuje, niektórzy mówią za 40 zł, za 60. Tu są zakłady przeróbki tego węgla zaraz za granicą, gdzie przerabia się go i sprzedaje się go po 500 zł. Czysty interes. I tak to po prostu jest robione. Prostym, wydaje się być prostym na dzień dzisiejszy rozwiązaniem, jeżeli pan minister Kowalczyk mi powiedział, kiedy zadałem mu to pytanie odnośnie importu tego węgla z Rosji, powiedział, nie damy rady, jesteśmy, bo w Unii Europejskiej cło, dyrektywy, inne zobowiązania, które Polska ma podpisane, nie jesteśmy w stanie tego zablokować, obłożyć cłem. No to dlaczego nie obłożymy emisją CO2 tego węgla? Jeszcze raz powtarzam, dlaczego nie obłożymy tego emisją CO2? Niech płacą importerzy za naszą emisję. Przywożą go do Unii Europejskiej. Unia Europejska go spala w swoich własnych strukturach. To płaćcie za tą emisję CO2. Zapłacicie, to może się okazać, że ten węgiel dla was już nie jest opłacalny tak z importu, jak wydobycia z własnego kraju. Więc myślę, że to jest pomysł, który należy
podążać.
A możemy,
czy pytanie, no, kto powinien stawiać tak
rząd.
Sprawę?
Rząd.
Ja myślę, że widzę, że rząd Unię Europejską traktuje jak taki klucz wytrych.
Tak.
Jak jest problem,
dyrektywa.
Jest problem, to mówi, nie możemy, bo Unia nie pozwoli.
Tak.
Rozmawiajmy, czy można górnictwo wyprowadzić. Nie wolno, bo nie dozwolona pomoc publiczna. Ale tylko, że nikt z nimi nie rozmawia. Pytanie, kto rozmawia z Unią Europejską? Wszyscy mówią, nie da się, nie wolno, Unia nie pozwoli. My się coraz bardziej zastanawiamy, kto to jest ta Unia. Czy to są prywatne interesy niektórych ludzi, zachodnich koncernów, bo dzisiaj wiemy, czym w Polsce możemy zastąpić energię z węgla. Gazem? Prawdopodobnie nie, bo jest to zbyt ryzykowne, to co żeśmy tu mówili. Elektrownią atomową? Niemcy do 2020 roku zamykają ostatnią elektrownię atomową, prawda? Nie ma na razie zgody w Niemczech na to.
Bo to też jest uzależnienie od jakiegoś paliwa, tak? A teraz gdzieś je musimy wziąć i kupić.
Gdzieś to trzeba utylizować.
To
pytanie jest takie, jakie, czy to jest ekologiczne? No teoretycznie tak, ale Fukushima pokazała, że praktycznie nie.
No Czarnobyl Niemcy, również.
Czarnobyl również. Pytanie jest takie, czy ładować miliardy, bo to są miliardy złotych w elektrownię atomową, czy postawić na czyste technologie węglowe, do których mamy potencjał, mamy ośrodki naukowe, GIGI, COIGI, różne instytuty, ja nie chcę tu wymieniać wszystkich, które są, świat naukowy, politechniki, które moglibyśmy być liderami w Europie w czystych technologiach węglowych. Niedawno były przecież próby na kopalni Wieczorek w katowickim holdingu zgazowania węgla pod ziemią. Nie wiem, to też jest droga. To też jest droga. Pokażmy, że my jako Polacy ze swoimi zasobami węgla, które wystarczają na kilkaset lat, potrafimy być niezależni od źródeł energii za granicą.
Drodzy Państwo, zapraszam też do kontaktu telefonicznego. Telefony do naszego studia 56 657 0011. Drugi telefon 56 657 0012. Telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Dla widzów z zagranicy 48 56 657 0013. Drugi 48 56 657 0014. Górnictwo w kontekście porozumień niezrealizowanych przez rząd. Pytanie jeszcze, nim ktoś z widzów, czy tak można odpuszczać łatwo rządowi, czy to wystarczy, tak, że, no nie wiem, będziemy protestowali, teraz masówki na kopalni, później. Co możemy zrobić, albo co powinniśmy zrobić? Jak szukać też sprzymierzeńców do tego, żeby, nie wiem, tłumaczyć rządowi, że tak nie można. Bo ta, z innej strony to tak wygląda, że ktoś jest na jakimś sznurku. Jeżeli nie chce zainwestować w myśl w techniczną, by te zastosowania później no, znalazły jakoś odzwierciedlenie w gospodarce, no i tym samym górnictwo mogło być spokojne.
Ja myślę, że bardzo dużo zależy od nas samych, od nas, od Polaków, od tego, jak my podejdziemy do tematu bezpieczeństwa energetycznego. Ja mówię, czasem coś, co wydaje się jasne, nie do końca jest białe, bo są jeszcze odcienia szarości. W każdym zagadnieniu są zagrożenia i są pozytywne aspekty. Jeśli dzisiaj chcemy powiedzieć, że wszystkim nam zależy na taniej energii, bo tania energia jest podstawą do tego, żeby przemysł się rozwijał, żeby było bezpieczeństwo. My widzimy, jak się rozeszły ceny energii przy niskich cenach węgla. Ceny energii nie poszły na dół. Tak jak poszły ceny węgla proporcjonalnie. No niestety nie. Energia, ceny węgla, paliw do tego poszły, do elektrowni poszły na dół, a ceny prądu pozostają na tym samym miejscu.
Nawet do góry poszły.
Nawet do góry. Te nożyce się rozwidlają. Pytanie jest takie. Wszystko dobrze, jeśli my i tą drogą chcemy iść. Są zakłady energetyczne. Są kopalnie. Sprzedajmy ten prąd. Niech ten prąd jest uzasadnione ekonomicznie, bo to można zrobić. Są przesyły, produkcja energii, są źródła energii, są kopalnie. To można wszystko zrobić. My jesteśmy otwarci na różnego rodzaju rozmowy. Przecież te rozmowy 17 stycznia trwały długo. Ja też byłem. I nie jest to tak, że my jesteśmy jako związkowcy tymi ludźmi, którzy dążą tylko do akcji strajkowej. Ja może przytoczę słowa Donalda Tuska, który przyznał nam rację w końcu, że mamy jako związkowcy mają rację.
No bo zawsze was obciążano, zawsze że jesteście winni czemuś.
Jesteśmy winni.
Albo wszystkiemu.
My nic więcej nie chcemy. Zacznijmy rozmawiać o bycie 100 tysięcy ludzi i ich rodzin i przynajmniej po 4 miejsca na każde miejsce pracy górnika. Jest kilkaset gmin w Polsce, które produkują na rzecz górnictwa. To też są miejsca pracy.
Wydaje się teraz na ten moment, bo ja nie uczestniczyłem oczywiście w tych porozumieniach, które były 17 stycznia, natomiast byłem na lubelskim węglu Bogdanka, kiedyś był tam minister Kowalczyk i pan minister Karpiński. I wydaje mi się, że ci panowie stracili kontakt z rzeczywistością, tak naprawdę mówiąc. Zaczęli mieć monopol na rację, tak jak większość polityków niestety gdzieś uznają, zamykają się we własnym świecie i uważają, że tylko my i my tu nie może być inaczej.
Tak ma być, jak mówimy.
My nie możemy się mylić, tak? Przestali słuchać ludzi, którzy ich wybrali, przestali słuchać narodu. I to jest bardzo złe i bardzo niepokojące. I tam zostało to jakby w sposób taki bardzo wyrazisty pokazane. Kiedy ja mówiłem panu ministrowi, czy się nie obawia, że węgiel nie będzie miał gdzie sprzedać na skutek cen dumpingowych stosowanych przez jedną z firm górniczych. A on mówi, panie przewodniczący, niech mi pan da 6 tygodni czasu, zobaczy pan, wszystko się to ułoży. Tylko
Kiedy to było?
To było 8 tygodni temu, więc nic się złego nie wydarzyło, poza niewielkimi opadami deszczu, które nam są potrzebne. I tak naprawdę nie wiem, czy chodziło o ten deszcz panu ministrowi, czy coś, o coś innego. I to jest bardzo niepokojące, że nic się po prostu w tym górnictwie nie robi, poza niezliczoną ilość rozmów, ekspertów, fachowców, a tak naprawdę nic z tego nie wynika.
Mamy pierwszy telefon, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze.
Teraz i zawsze.
Proszę Ojca, nie rozumiem jednego, jeżeli mamy swój węgiel i mówicie, że leży na hołdach, a dlaczego kupujemy niedobry węgiel? Ten węgiel, co się kupuje, on jest drogi. Kosztuje 740 czy do poza 800 zł nawet. I ten węgiel bez drewna się palił nie będzie. Absolutnie i to trzeba dosyć dużo drewna włożyć, żeby się ten węgiel spalił. A miałam węgiel taki, że palił się dobrze, był gorący, ale on się nie spalał wcale. Ilem go włożyła, jak już dostał żaru, to koniec. Żar zaczął czernieć i ilem włożyła tego węgla, tylem rano takich szyszek wyjęła. No i co to? No to nie rozumiem jednej sprawy, że jak mamy swój węgiel, leży węgiel na hołdach, górnictwo idzie w długi, a my jakiś inny obcy węgiel palimy i to jest do rzeczy niepodobne, bo to nie jest węgiel, dym to jest taki śmierdzący i tak, jak żeby, jak się popatrzy, to jak żeby opony się paliły.
Pani Stanisławo, bardzo dziękuję. Pozdrawiamy też Podkarpacie. To był telefon z Podkarpacia. Panowie, właśnie też
Ja myślę, że to na 100% był węgiel pochodzący ze wschodniej granicy, bo niestety on jest bardzo brudny. Nie da się, on ma zupełnie inne parametry właśnie spalania. Zupełnie inną technologię trzeba użyć do tego, żeby go spalić. On jest po prostu.
Jeżeli tak wydaje się, nie będzie spójnej polityki, nie będzie dobrego gospodarza, no to każdy będzie sobie radził na własną rękę. Ten sprowadzi.
No niestety tutaj jeszcze dochodzą tak zwane marże nieuczciwych sprzedawców, nie? Które są
na 500 zł tutaj.
No nie, to jest strasznie. No, kopalnia za tyle sprzedaje, tak? No więc widzimy, jak ludzie zarabiają pośrednio na sprzedaży tego węgla, nie? Więc tutaj to też trzeba uporządkować. Wydaje się być najlepszym rozwiązaniem, żeby to kopalnie miały swoje własne składy porozrzucane po całym kraju i tak było to przygotowywane. No, niestety ten program po prostu został odrzucony w pewnym momencie, umarł śmiercią naturalną, bo widocznie komuś znowu nie pasowało, że ten węgiel mógłby być pod kontrolą państwa, być sprzedawany na składach po normalnych cenach.
Państwu na tym nie zależy? Państwu jest obojętne, że rynkiem paliwowym będzie się zajmował, kto chce gazowym, kto chce tutaj węglowym?
Powiązania z biznesem tutaj chyba mają decydujący wpływ.
Myślę, że temat handlu węglem, przykładowo mogę powiedzieć o siebie z firmy, dla tej pani, która dzwoniła. Jeśli pani kupi węgiel u autoryzowanego sprzedawcy, który dostanie pani certyfikat, to pani kupi taki węgiel, dobry za węgiel, który pani zapłaciła. Tak jest na przykład w sieciach naszych, katowickiego holdingu. Jak pani kupi tonę węgla, dostaje pani certyfikat, jaki gatunek pani kupiła, jaka wartość opałowa i co to jest za węgiel i z której kopalni. Jeśli się kupuje węgiel, a myśmy o to wnioskowali, żeby wprowadzić ustawę o certyfikowanych paliwach, no niestety rządowi na uporządkowaniu handlu węglem
nie zależy.
Ja powiem taki skrajny przypadek, że...
Ale od sprzedanej tony rząd też chyba coś ma, czy nie?
Ja powiem tak.
Podatki, jeśli akcyzy... jest mu to obojętne, proszę, tak?
Proszę, to są rządowe spółki.
Ojca, 15 milionów ton węgla zaimportowano. Jeśli myśmy z Darkiem mielibyśmy po złotówce, to są ładne pieniądze, nie? Za 15 milionów ton.
Od każdej tony, nie?
Od każdej tony, po złotówce, nie?
No, ale on może mieć więcej niż tylko złotówkę.
Ale my nie, my więcej byśmy nie chcieli.
To są to tego, nie jest kwestia rzędu... tego, że to jeden gość ma do, czy pięciu gości ma dostać, tylko
to są rzędu,
mamy
to są
pieniądze do budżetu.
To są tak ogromne pieniądze, tak, to tak. Zresztą było widać, kiedy zostały likwidowane na nasz wniosek, między innymi składy węgla.pl, tak? To były składy, które były kontrolowane przez Wschód. To były składy, gdzie węgiel dosłownie polewano wodą, aby był cięższy.
Aby był czarny.
To był dokładnie. To był węgiel, gdzie sypano na taki miał węglowy na kamień, aby go sprzedawać jak węgiel. Być może pani tu jest słuchaczka, kupiła taki pseudowęgiel. Być może. Autoryzacja u dealerów jest chyba najważniejszym tematem. Jeżeli ktoś chce kupić dobry węgiel, to jak powiedział Piotrek, trzeba szukać autoryzowanego sprzedawcy. Kopalnie sprzedają węgiel hurtowo, przynajmniej moja kopalnia nie sprzedaje ceny detalicznie, więc nie mam jakiegoś tam wpływu. Natomiast chcę powiedzieć, że mamy bardzo dobry węgiel, nie mamy się czego wstydzić i on może być śmiałą konkurencją na pewno dla węgla ze wschodu, który też jest potrzebny w gospodarce, ale na pewno nie w takich ilościach, jak Dziękuję. Obecnie jest sprowadzany.
Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Moje imię Genia, dzwonię z Warszawy.
Prosimy.
Witam serdecznie ojca Grzegorza i panów z kopalni. Mogę coś powiedzieć o tym węglu sprowadzanym z Rosji. Jest to węgiel naprawdę niedobry. Zawiera kamień, a także takie części smoliste. Jeszcze części takie, że jak to się spali, to wygląda jak złom, jak żelazo. Ale nie jest to żelazo. Nie wiadomo, co to jest. No i ten węgiel sprowadzany ze Związku Radzieckiego, nie, to już nie ma Związku Radzieckiego, ten węgiel sprowadzany z Rosji nie daje tyle ciepła, ile nasz polski węgiel. Także ja też się zastanawiam, dlaczego, no ludzie kupują, źle mówię, że się zastanawiam, ludzie kupują dlatego, że on jest tańszy, bo można kupić go za 650 zł, 600 zł, natomiast ten polski 850, nawet były dwa lata temu, to 950 zł kosztował taki w lepszym gatunku. Ale nasz polski, to lepiej zapłacić większe pieniądze za nasz polski węgiel niż ten rosyjski, który naprawdę nie jest dobrym węglem i jest bardzo ciężki. Kupuje się go niby w takich samych ilościach jak polskiego, to polskiego jest o wiele więcej i wiele lepszy ma gatunek. Lepiej się pali i daje większe ciepło i dobrze się pali w kuchni. Natomiast tamten to jest naprawdę węgiel niedobry. Zastanawiam się, po co to w ogóle sprowadzać. Nie wiem, dlaczego Polska prowadzi taką jakąś złą politykę. Swój węgiel powinna sprzedawać, a nie sprzedawać, nie kupować węgla z zagranicy i tylko tutaj zanieczyszczać powietrze.
Dziękuję bardzo pani Genewefo. Pozdrawiamy panią i mieszkańców stolicy.
Ja mówię, to jest następny dowód na to, że zwykły kupujący, który kupuje węgiel, nie jest górnikiem tak jak my, nie rozróżni tego węgla, jaka jest różnica między węglem a węglem. To, co tu kolega Darek powiedział, na składach ten węgiel jest polewany wodą, żeby był czarny.
Żeby był... Znaczy, myślę, że wszyscy spodziewają się tego, że idę po węgiel, no to będzie dobry produkt. Tak? No, trudno, żeby teraz
czy
każdy...
węgiel z węglem? To właśnie te składy węgla.pl dlatego padły, że one również, i to jest było nieuczciwe, one również oferowały węgiel z polskich kopalń. Kopalni Silesia, z kopalni Śląsk, z kopalni Piast, Ziemowi. A tak naprawdę te kopalnie nie miały tony jednej węgla właśnie na tych składach. To był wszystko węgiel sprowadzany ze wschodu pod złą marką. Dlatego zawiadomiliśmy prokuraturę. Dlatego weszło tam Centralne Biuro Antykorupcyjne. Dlatego pozamykały te składy. Dlatego okazało się, że ci ludzie byli powiązani z różnymi politykami. I niestety, całe szczęście, to byli po prostu oszuści. To była taka mafia węglowa. Nawet odważniej bym powiedział. Udało się to, że tak powiem, zlikwidować. Ale takich, ja obawiam się, że taki skład jeszcze nielegalnych, gdzieś, o czym mówiłem wcześniej, że jest sprowadzany ten węgiel za 60, za 80 zł, potem jest gdzieś przez różne sortownie sortowany i sprzedawany ręcznie.
To powoduje to, że państwo nie podejmie tutaj właściwych kroków we właściwą stronę, no to trudno się dziwić, że ktoś będzie próbował to wykorzystać.
Dokładnie
to nawet będzie.
Musimy to zablokować.
Albo
cłem. A jeżeli ten cłem nie damy rady, to jest po prostu tą opłatą emisyjną. No niestety, no chcesz sobie sprowadzać, to płać za nam za emisję. My jesteśmy też w Unii Europejskiej. Podeprzyjmy się my, przynajmniej raz tą Unią Europejską.
Bo wydaje się, że dbało się o to, to jest dbało się o obywateli, tak?
Oczywiście, całych obywateli Unii Europejskiej. My też dbamy i o Niemców, o Francuzów, przepraszam, i o Brytyjczyków. Więc chcemy być zieloną wyspą dla reszty świata. Chcemy się obtoczyć zielonym murem, nie patrząc na Stany Zjednoczone, nie patrząc na Chiny, na Indie, na Japonię, gdzie to są najwięksi producenci CO2, ale nikt tam jakoś tam w tym kierunku nie patrzy, tak? Tylko patrzymy, my chcemy być zieloną wyspą. Tylko da się stworzyć tą zieloną wyspę? No jedna zielona wyspa już była w Polsce, prysła jak mit, wraz z osobą, która odeszła na szczęście do Parlamentu Europejskiego. I myślę, że ta Unia Europejska też pryśnie, wcześniej czy później, bo tego się nie da sztucznie utrzymać, tylko żyć ideałami.
Tak, tylko jak będzie wyglądała wtedy nasza gospodarka?
My sobie damy rady. Myślę, że jako gospodarka damy sobie rady oparta na węglu, tak jak powiedziałem, przynajmniej przez 40 lat.
Tylko jeżeli nam ktoś na to pozwoli.
Zmodernizujemy kotły, damy sobie radę z tym. Myślę, że z emisją również CO2. Mam nadzieję, że wraz z nowym rządem zostanie renegocjowany pakiet CO2. Dźwigniemy się z kolan, wyjdziemy wyprostowani z obrad tych komisji. I myślę, że czas do tego właśnie, czas najwyższy, żeby to zrobić.
Dziękuję. Proszę bardzo.
Szczęść Boże. Witam ojca, witam gości w studio.
Dziękujemy.
Proszę państwa, żeby ta gospodarka nasza normalnie funkcjonowała, to musimy ten rząd mafijny zamienić na rząd normalny. Dopiero będziemy mieć normalność w Polsce, bo to co się dzieje, to ja jestem już po 60 sporo i nie pamiętam takiego bałaganu i burgli, jaki mamy teraz za te platformy i tych kundli z PSN. Dziękuję, pozdrawiam z Panem Bogiem.
Dziękuję. No tylko, że no, przez ileś lat ta sytuacja trwa i pytanie, jak długo my możemy sobie pozwolić, bo nieraz mówimy, jak zmienimy jednych na drugich, ale tutaj chyba...
Daliśmy szansę, tutaj 8 lat żeśmy dali szansę, więc dosyć długo. To nie były rządy dwuletnie, nie? No bo teraz na to
zawsze pytamy, jakie będą konsekwencje. Miesiąc, dwa miesiące to jest dużo, tak, dla gospodarki, tak. A panowie mówią, dajmy dużo czasu, bo no. Dajemy 8 lat.
Tak, dajmy szansę teraz 8 lat.
Daliśmy 8 lat. Mało tego, 17 stycznia zostało podpisane to porozumienie, o którym tu ciągle mówimy. Wydaje mi się, że też wzięliśmy na siebie jako związek zawodowy pewną odpowiedzialność, że pewne porozumienia zostały podpisane. Strony powinny sobie ufać, tak? Wierzyć w dobrą wolę i intencje obydwu stron. Bo
A możecie panowie przypomnieć, do czego się strona rządowa zobowiązała, bo mówimy, nie wywiązała się, tak?
Strona rządowa zobowiązała się do utworzenia tak zwanej nowej kompanii węglowej, do której miały być...
Czy mamy katowicki holding węglowy i miała jeszcze jedna powstać taka jednostka, tak?
Ogólnie górnictwo, oprócz tych kopalń prywatnych, o których Darek tu mówił, jest przedstawicielem, w polskim górnictwie funkcjonuje jeszcze Jastrzębska Spółka Węglowa, Kompania Węglowa i katowicki holding węglowy i jeszcze PK...
Lubelski węgiel Bogdanka.
Tauron Wydobycie, to jest kopalnia Sobieski...
Janina.
I to by było.
Sześć jednostek, tak jak
to jest. My chcemy mówić o całym górnictwie. Temat, mówię, i rząd zobowiązał się do tego, że w związku z tym, że w kompanii węglowej, to co Darek powiedział, tam w ciągu 2 lat zmieniają się prezesi, my sami nie nadążamy, kto dzisiaj jest, kto jutro jest, kto będzie prezesem. Czy to mają być te funkcje tylko przejściowe, żeby wziąć wysokie wynagrodzenie, milionowe odprawy, bo tak to wygląda. Koledzy z kompanii już sami nie wiedzą, w którym kierunku to zmierza, tylko że kompania węglowa jest największą spółką górniczą wydobywczą w Europie. To jest największy koncern górniczy w Europie. My, jako katowicki holding węglowy, czy Jastrzębska Spółka Węglowa, niestety, czy nam się to podoba, czy nie, czy Darek, jako prywatna kopalnia Silesia, my wszyscy czekamy, co się stanie z kompanią. Bo to jest
A po co ten nowy podmiot, tak, ta nowa kompania węglowa?
Po to chodziło o to, że w związku z tym, że jak zapadły decyzje
tak.
O likwidacji tych kopalń,
Cztery kopalń.
Po tej akcji protestacyjnej zostały 17 podpisane porozumienie, że zostanie stworzona do spółki restrukturyzacji kopalń. To jest taka spółka celowa, która została dawno już utworzona, ona funkcjonuje. To jest spółka celowa do likwidacją starych zamkniętych kopalń czy z już zczerpanym złożem. Do tej spółki mają przejść 11 kopalń.
Do SRK nie.
Do
nowej kompanii.
Do nowej kompanii ma przyjść 11 kopalń.
I nie po to, żeby je zamknąć.
Nie po to, żeby je zamknąć.
Tylko utworzyć podmiot od zero.
od zera naprawić, zrestrukturyzować, ocenić, co jest perspektywiczne i wtedy dopiero by wróciły z powrotem. Albo znajdą podmioty, które będą zainteresowane współpracą z tymi, głównie chodziło o energetyczne, firmy energetyczne. Mówimy o tym, że to mają być firmy z udziałem Skarbu Państwa, bo o tym mówimy, bo to węgiel jest...
Do tego się rząd zobowiązał,
do tego się rząd zobowiązał. Taką kopalnią pierwszą miała być kopalnia Brzeszczy.
Do sprzedaży.
Do sprzedaży, ale przez firmę energetyczną, która będzie, Skarb Państwa będzie udziałowcem tej firmy. No niestety mamy dzisiaj już...
Kolejny wrzesień.
Kolejny wrzesień. Do końca września musi to powstać. Na dzień dzisiejszy rząd tylko przekazał, stworzył Węglokoks Kraj i tam poszła kopalnia Bobrek
i
Piekary. Resztę kopalń zostało przesuniętych do SRK i część zostało w kompanii.
Brzmi to bardziej skomplikowanie, natomiast cały ten program polegał na jakby wygaszaniu czy uciszeniu kopalń, które są stale nierentowne według oceny rządowej, a stworzenie nowego, zdrowego podmiotu. Na bazie którego będzie można prowadzić eksploatację wydobywczą w pełni rentowną. Poszły 4 kopalnie, tu jak powiedział kolega Piotrek, do spółki restrukturyzacji kopalń, która zajmuje się wygaszaniem, restrukturyzacją zatrudnienia. Natomiast pozostałe podmioty czekają, zawieszone w próżni, co się stanie. Rząd obiecał w tym porozumieniu, że zaangażuje firmy energetyczne do tego projektu tworzenia nowej kompanii węglowej. Niestety kolejne firmy energetyczne, pomimo starań rządu, wymiany rad nadzorczych, wpłynięcia na decyzje zarządów tych spółek, wymianę tych zarządów...
To rząd taki jest bezradny?
Jest bezradny, a prezesi tych spółek państwowych...
Ale kto mianuje tych prezesów?
Rząd.
To jak może powiedzieć? Ja cię mianuję i ty mi robisz, co chcesz?
Tak to teraz obecnie wygląda. Tak to wygląda obecnie i tak to jest i niestety wygląda. Tak to wygląda. Możemy się z tego śmiać lub nie, natomiast...
To nie, można powiedzieć, gdyby chodziło o zakładnictwo takie, to ty nie jesteś, ja nie jestem twoim zakładnikiem, tylko ty moim, tak? Ty będziesz
tak
wypełniał
się
takie zadania,
tak
które
się,
ja
tak się wydaje,
stawiam.
Tylko że prezesi spółek do tego patrzą trochę inaczej. Oni mówią, no nie zainwestuję tych pieniędzy, które mnie każe się zainwestować, bo to są pieniądze kilkuset milionowe, niejednokrotnie 800, 400 milionów, 200, zależy od kondycji danej spółki, bo jest zbyt duże ryzyko dla akcjonariuszy, że te pieniądze zostaną zmarnowane, skonsumowane, zjedzone i ja nie będę ryzykował swoim własnym majątkiem i odpowiedzialnością karną.
No to są to firmy państwowe czy nie?
Są to firmy państwowe, które nie wykonują poleceń z rządu.
Ale pan mówi, że boją się o to, że stracą. No to kto straci? No to, bo może to jest tak, że rząd każe, ale z drugiej strony nie pozwala wydać pieniędzy. Tak?
Rząd każe, natomiast naciski pana ministra Czerwińskiego w tej chwili
są duże,
natomiast one są nieskuteczne. Być może...
Jeszcze raz, to Czerwiński jest w rządzie, tak?
To jest minister skarbu, który obejmuje spółki te energetyczne i teraz i również kopalnie. No i po prostu zabawa trwa i ona będzie trwała praktycznie do wyborów. Ja nie wierzę w to, że cokolwiek powstanie. Zresztą powiedziałem to panu ministrowi Kowalczykowi prosto w twarz, będąc na lubelskim węglu Bogdanka. Powiedziałem mu, nie wierzę w powstanie nowej kompanii węglowej ani w czerwcu, ani nie wierzę, że...
A jest szansa, że to będzie opłacalne, no bo... Jeżeli zainwestujemy, jeżeli stworzymy takie mechanizmy, które sprawią, że ten węgiel będzie nam przydatny i będzie dobry dla nas, no to wydaje się, że to jest roztropna decyzja i właściwa.
Kopalnie wymagają ogromnego procesu restrukturyzacyjnego, ale też i podejścia zdrowego państwa.
Gospodarczego,
organizacyjnego.
Mam rozumieć, że podejmuje rząd takie decyzje, w które sam nie wierzy?
Myślę, że nie do końca wierzę w te decyzje. No bo jeżeli, dla przykładu powiem, naprawdę proszę nie brać, że tak jest, ale 2 złote kosztuje śrubka, którą my idziemy, kupujemy w sklepie. To ta sama śrubka kosztuje 20 zł dla kopalni. Tylko dlatego, że ona ma certyfikaty, dopuszczenia i mnóstwo pieczątek i biurokracji, które wokół tego się znajduje.
I często się mówi o tym, że te śrubki za 2, 5 i 20 produkuje ten...
Ale to są te same śrubki, te same łopaty, te same narzędzia, te same, wszystko jest to samo, tylko tylko jest odpowiednio certyfikowane, są odpowiednie urzędy, znajomi, znajomki i tak dalej, to wszystko wygląda przerażająco potem w tym finalnym produkcie i ta, co z tego, że my możemy wydobywać węgiel po jakichś tam kosztach, które były bardzo dobre dla konsumenta, co z tego, jak my jesteśmy obciążeni takimi horrendalnymi opłatami, że to aż trudno, aż to przeraża. Ja tylko opowiem dla przykładu tego przedsiębiorstwa.
Można powiedzieć, że ktoś pozwolił na to, żeby to tak dużo kosztowało, że teraz nikt nie będzie chciał inwestować, bo może rzeczywiście stracić.
Tak, jest dokładnie. To jest
koło zamknięte. Tak, my tu siedzimy i w tym programie dla polityce energetycznej my nie znajdujemy jakichś rozwiązań, które się tam znajdują. To ludzie, którzy zajmują się biznesem zawodowo, oni tym bardziej to są ludzie, którzy powinni chodzić twardo po ziemi. I jeśli on zainwestuje, ma zainwestować w górnictwo, to on chce wiedzieć, jaki ma być efekt końcowy. My go nie wiemy, górnicy, jaki ma być efekt
dopiero
końcowy. A co dopiero oni, ludzie z branży, z biznesu, którzy nie muszą się znać na górnictwie, prawda? Oni się mają znać na tym, żeby dana złotówka przyniesie mu przynajmniej tą samą złotówkę z powrotem.
Musimy to zrobić kompleksowo. To się nie da się pacjenta operować i upiększać tylko. Robić mu makijaż, poprawiać mu nos, ucho i tak dalej, i tak dalej. Pacjent potrzebuje żyć, jest ciężko chory. Jemu trzeba wyciąć chore organy, podać mu odpowiedni antybiotyk i on będzie na pewno chodził i działał. Natomiast zabiegi plastyczne, operacje plastyczne nie przynoszą dla tego pacjenta żadnego...
Taki zabieg jak dokładnie. Na przykład na Jastrzębskiej Spółce Węglowej, który dokonał właściciel najpierw z emisji akcji 5 miliardów zostało wydrenowane z tej spółki. Później zostali obciążeni długami po koksowni Przyjaźń. Później 1,5 miliarda kazano im zapłacić za kopalnię Knurów w Szczygłowice. A później jeszcze koksownia Wiktoria. 10 miliardów złotych wyciągnięto z tej spółki, Skarb Państwa wyciągnął.
Jak oni mają egzystować? Jak oni mają inwestować? No, mieli zyski, kazano im zwrócić do budżetu państwa 5 miliardów, jak mówi kolega. Przyszedł rząd i mówi, musimy pomóc kompanii węglowej, kupicie kopalnię Knurów w Szczygłowice za 1,5 miliarda. I tam nikt się nie sprzeciwił, bo wyłożyli te pieniądze. Później koksownia...
Ja nie wiem, czy mógł się ktoś sprzeciwić.
Ale my mówimy wtedy o prezesie Zagórowskim, prawda?
To po prostu, to jest chore.
Jak prezes został mianowany, to wydrenowany. Panu dobrze bierzcie.
No myśmy mówili o tym, że
10 spółki, miliardów zostało wyeksponowane.
Spółki węglowe nie mogą być spółkami politycznymi. To nie mogą być synekury dla poszczególnych urzędników partyjnych, którzy są wiernymi żołnierzami czy wiernymi wykonawcami.
Czyli możliwe, że rząd sam sobie strzela.
Dla górnictwa potrzebna jest wizja, potrzebna jest strategia, potrzebna jest sposób przemyślania, wydobycia tych ścian i tak dalej, i tak dalej. To nie da się prowadzić przedsiębiorstwa, jak tam było 5 prezesów przez 3 lata. No to który z nich, proszę mi powiedzieć, jest w stanie stworzyć jakiś program w ogóle dla największej firmy w Europie? Nie ma na to najmniejszych szans. To jest, tak się przedsiębiorstwa górniczego nie prowadzi. Dzisiaj pan prezes mówi, że on będzie prowadził wydobycie, mając na względzie marżowość ścian. To po prostu mówi nie fachowiec, nie górnik. Na czym polega ta marżowość ścian? Że mi się to będzie odpłacało, a co on myśli, że będzie sobie brał z tego rejonu jedną ścianę, z tego drugiego, z tego trzeciego? A to są kwestie przecież geologiczne, zapałowe, uwarunkowania. To się nie da tak prowadzić wydobycia. To trzeba robić kompleksowo. Nie da się wybierać ściany z różnych rejonów, a tą wezmę dzisiaj, a tamtą wezmę jutro, a trochę niżej. No, przecież to są ciśnienia. To wszystko ma ogromny wpływ na normalną technologię górniczą, do której my wiemy. Ale jak ktoś przyszedł z zewnątrz, był bankowcem, może mu się tak wydaje, że to z kubki na kubkę można przełożyć te pieniądze i kasa się zgadza. Tak się nie prowadzi wydobycia.
Tak.
To nie jest, to się, tak się po prostu
dbałość
nie da.
Złoży. Jest
i jeżeli my nie będziemy mieli fachowców w górnictwie, nie będziemy w firmach mieli zarządzających, że ci ludzie nie będą z nadania politycznego, tylko będą fachowcami. Prezes nie musi być górnikiem. Prezes musi być dobrym menadżerem, ale powinien mieć kleszcze, tych kowali, którzy umią kuć to żelazo, umią wydobywać ten węgiel. Jeżeli my do tego nie doprowadzimy, doprowadzimy polskie górnictwo na skraj upadłości i wszyscy za to słono zapłacimy. Ja to nie jest moja wizja, obym się mylił w tym wszystkim, o czym my tutaj dzisiaj opowiadamy.
Proszę bardzo, Telewizja Trwam.
Halo?
Szczęść Boże Panu.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Znaczy, ja się przysłuchuję tutaj tej waszej rozmowie w studiu i chciałem się na ten temat wypowiedzieć, bo byłem pracownikiem niedawno, przyszedłem na emeryturę na kopalni Piekary. Teraz jest to pod węglokoksem. Po prostu wina, przede wszystkim jak tutaj pan wypowiadał się, to wina jest przede wszystkim w złym zarządzaniu zakładem. Na przykład tu na kopalni Piekary rozjechano 5 kilometrów prawie chodnika na poziomie 600. A już wcześniej było wiadomo, że to jest niski pokład to jeszcze dochodziło to, że po prostu będzie kryzys w górnictwie. I nagle się okazało, że te 5 kilometrów chodnika się zamyka.
Nikomu niepotrzebne.
Niepotrzebne. I to po prostu są dziesiątki albo setki milionów złotych wyładowane tym, ponieważ zamknąć to jeszcze trzeba zlikwidować. Zlikwidować taśmy, wszystko zlikwidować. I na tym zasadzie się to odbywa. A dyrektorzy po prostu za nic nie odpowiadają.
No właśnie.
I takie są stare. Tak samo się na przykład jedzie, bo były też takie dwie ściany, co je zacisło. Jedzie się 2 kilometry przeszło tym nowego chodnika, do tych, żeby wydobyć te sekcje. Nagle się okazuje, to się nie opłaci. Bierze się kilka silników i ten chodnik się zamula. Jedzie się przez pół roku do tego chodnika, żeby do tych ścian się dostać. I potem się okazuje, że się nie opłaci. I po prostu to są milionowe straty. I nie wiem, gdzie to jest potem rozpisywane, ale po prostu takie są później jest, że kopanie po prostu jest do tyłu.
Panie Krzysztofie, bardzo dziękujemy. Kopalnia Piekary. No, pytanie o te mądre, właściwe decyzje i konsekwencje, kto ponosi. No bo jeżeli kilka kilometrów chodnika mamy, mówię, świadomość, to... że to nie tylko drążenie, ale później cały system, który pomaga nam wydobywać węgiel i to idzie na marne, no to jak to jest? Kto jest z czego rozliczany? Bo inwestycja to też nie może być tak, że bierzemy pieniądze, bo przynosimy je w workach.
Ja mówię, tych pieniędzy na kopalniach praktycznie nie ma. Jeśli są zarządy, które przedstawiają, jak to wygląda na kopalniach. Zarządy kopalń przedstawiają swoje programy wydobywcze.
Ale konkretny chodnik to jest konkretna inwestycja.
To jest konkretna inwestycja. Ta inwestycja jest akceptowalna lub nieakceptowana przez zarządy spółek. I wtedy rozpoczyna, jest akceptowane się to produkt, to się robi. Pytanie jest takie, co się stało, że w pewnym momencie się okazuje, że to jest niepotrzebne. Ja domyślam się, o co chodzi. Każda kopalnia jest pewnym cyklem produkcyjnym. Jeśli my dzisiaj, przykładowo, na poziomie kopalni Śląsk, bo o tym mogę, wiem, co się dzieje. Na poziomie kopalni Śląsk, gdzie dzisiaj funkcjonują 3 ściany wydobywcze, my możemy rozmawiać dzisiaj, oceniać jakby przyszłość i funkcjonowanie tej kopalni z zasobami. Gdybyśmy to zrobili pół roku temu, po wstrząsie, który był na kopalni Śląsk, wiemy, z tym największym wstrząsie, wtedy ta kopalnia...
20 górników zginęło.
Dwóch zostało.
Bo to rok gdzieś...
Nie, ale mówimy o tym roku.
O tym roku, bo 2009 to był.
Tak, wtedy 20. Gdybyśmy mówili po tych zdarzeniach, to by się okazało, że ta kopalnia nie ma szans. To jest wszystko kwestia, na jakim etapie jest dana kopalnia. Bo jest etap przygotowania produkcji, wydobycia. Przygotowania produkcji, pytanie takie, czy potrafimy stworzyć taki układ, że te sinusoidy tego przygotowania i wydobycia się nakładają i to jest jakby problem, przygotować tą produkcję do takiego poziomu, do takiego etapu. Jak obniżyć koszty wydobycia? Najprostszy sposób jest zwiększyć wydobycie, prawda? Mamy rynek zbytu? Jest Europa, 280 milionów ton importuje Europa węgla. Dlaczego to nie może być nasz europejski węgiel?
A mogą kupić od nas?
Mogą.
My eksportujemy jako przedsiębiorstwo górnicze Silesia węgiel nasz, ponieważ jesteśmy kopalnią najbardziej wysuniętą na południe, najbardziej bliską Beskidów. Mamy dobry węgiel, bo jest zatleniany górskim powietrzem. Natomiast to tak pół żartem.
Nie powiedziałem.
Natomiast tutaj z kolegą z górnika z kopalni Piekary, bo do tego trzeba by się było odnieść. No, to jest tylko to, o czym żeśmy mówili wcześniej. Brak jakiejkolwiek decyzji, odpowiedzialności za górnictwo powoduje takie, a nie inne rzeczy. No, gdyby było tak, że ten dyrektor odpowiada materialnie za to, co się tam stało, no to pewnie by może podjął inną działalność. Czy prezes zarządu.
No tak? Tak, ale w którymś momencie teraz... i tak...
Proszę teraz, zobaczyć teraz na takiego górnika, który tam to zrobił, nie? Namęczył się, narobił.
Jeden.
Ja mówię tak przysłowiowo o tym jednym, tak jako przykład go daję. Namęczył się, narobił, materiał poszedł, podwylany, wszystko w to, bo chce, żeby ta kopalnia istniała, chce, żeby to ona funkcjonowała, cieszy się z każdego wydobytego tony. I co się przychodzi? Przychodzi ktoś i mówi, a my to teraz zasupujemy. No jak on się czuje? Czy to nie jest tak, że on spadają mu ręce, jemu się już nie chce, ma już po prostu dość, zniechęca go do tej pracy, bo widzi bezsens tych ogromu bezsensownych decyzji, tak? Nikt za to nie odpowiada i ta odpowiedzialność musi spłynąć na dyrekcję danej kopalni. Musi być on bardziej samodzielnym podmiotem, musi odpowiadać za to, co tam zostanie podjęte, bo przecież prezes kompanii węglowej nie wie, co siedzi na kopalni Piekary. On słyszy to na przykład z ust dyrektora, tak? Ale ktoś musi za to ponieść odpowiedzialność. Przecież w podmiotach prywatnych, gdyby to była taka firma, nie wiem, sklep spożywczy, no przecież złe inwestycje, źle wyłożony towar, no odpowiada właściciel. I jak on nie będzie umiał sprzedać tego towaru, to go po prostu zamkną, zlikwidują.
Kilka kilometrów tutaj, to nie jest no, dwa dni
przecież,
pracy, tak?
Przecież to są lata, tak? To są lata, materiał przede wszystkim. Ludzie, którzy tam, no to ja mówię, pot i tak dalej, i tak dalej. To nie może tak funkcjonować. To nigdy nie będzie dobrze, jeżeli nie zmienimy sposobu podejścia do górnictwa.
Jeszcze może jeden telefon. Bardzo proszę. Telewizja Trwam.
Szczęść Boże. Mówi Józef z Niemiec.
Proszę bardzo.
Witam księdza prowadzącego i kolegów z Solidarności.
Dziękuję.
Ja również byłem śląskim działaczem Solidarności, tej pierwszej Solidarności. I pracowałem w kopalni Pokój w Rydzie Śląskiej. Byłem dwukrotnie internowany, wyrzucony z pracy, a potem zmuszony do opuszczenia kraju. W tamtym roku i w tym roku już kilkakrotnie rozmawiałem z waszymi kolegami w Katowicach. Ja myślę, że ten rząd ma tylko jeden cel – zlikwidować Polskę. I to musicie wreszcie zrozumieć. Jeżeli ta partia wygra jesienne wybory, to dla polskiego górnictwa to pewna śmierć. A wiadomo przecież, że Unia Europejska produkuje jedynie 1,5% światowej emisji dwutlenku węgla, a cała ludzkość produkuje 7%. Reszta to oceany i wulkany, a więc... Na czym ta Unia chce jeszcze oszczędzać tutaj? Tu chodzi o zamknięcie kopalń, tak jak zamknięto stocznie. Ktoś za to łapówki bierze i dlatego chodzi po prostu o zlikwidowanie tej gałęzi przemysłu, a potem ewentualnie sprzedanie jakimś zagranicznym inwestorom lub rodzinnym złodziejom.
Panie Józefie, bardzo dziękuję, bo patrzę na zegarek, mamy po minucie dla naszych gości, ale też pytanie, jakie jest zrozumienie na Śląsku dla tych problemów, które przedstawiacie? Na ile jest to, no nie wiem, problem Polski, czy też problem tych, którzy na Śląsku mieszkają, tak? Bo to nie jest tak, że jesteśmy sobie obcy, sąsiadowi. I teraz no też na kogo stawiamy, nie wiem, w wyborach, komu pozwalamy na to, żeby tak, a nie inaczej zarządzać, na ile trzymamy rękę na pulsie, bo może w którymś momencie się okazać, że to będzie za późno.
No ja myślę, że trochę udaje nam się między innymi przez telewizję Trwam jakby przełamać pewne takie stereotypy, które są wmawiane o górnikach, że to są ludzie, którzy zarabiają kolosalne pieniądze. Naprawdę, to są marne pieniądze za tak ciężką pracę. Bo zarobek rzędu 2-2,5 tysiąca za pracę na dole w tych trudnych warunkach, bo takie są zarobki tych młodych ludzi, którzy przychodzą. To są żadne pieniądze. Różnica po prostu między tym wynagrodzeniem na kopalni dotychczas, a po innymi zakładami jest taka, że to była pewna praca. Że to było stabilne wynagrodzenie. To było te 2-2,5 tysiąca, ale pewne. Że ta wypłata zawsze była. Dzisiaj stoimy i mówię to jasno i wyraźnie. Ja nie wiem, czy wrześniowa wypłata nie będzie ostatnią wypłatą w kopalniach. Nie tylko kompanii, ale wszystkich spółek węglowych.
Dziękuję.
Udowodniliśmy w wyborach na prezydenta, że potrafimy jako Polacy się zjednoczyć. I tego zjednoczenia powinniśmy się trzymać. Tak na Śląsku, jak i w całej Polsce. Bo mamy przed sobą bardzo ważne dla nas wybory. I po 8 latach jest duża szansa na to, aby te tendencje bardzo niezdrowe, kumoterstwo, zła polityka gospodarcza krajów, żeby to w końcu odwrócić. Jest ku temu ogromna szansa. Dlatego mam nadzieję, że Śląsk po tych bardzo trudnych doświadczeniach z 17 stycznia, braku tego porozumienia i tak dalej, obudzi się, że obrócą się tendencje, a cała Polska również będzie stanie na wysokości zadania i w nadchodzących wyborach wybierze ludzi z Prawa i Sprawiedliwości i z całej Zjednoczonej Prawicy, którzy będą w stanie poprowadzić ten kraj zupełnie inaczej i dźwignąć go przede wszystkim z kolan, bo teraz podążamy na kolanach cały czas w Unii Europejskiej.
A jeszcze jedno zdanie. Na kopalnie ruszają masówki. Co to znaczy od jutra?
Od poniedziałku rozpoczynamy akcje informacyjne dla załóg, dla pracowników. Mówimy to, o czym tu dzisiaj mówimy, o tym, że rząd niestety nie realizuje porozumień, które żeśmy wierzyli, zostaną spełnione. Jedna strona i druga. My na siebie wzięliśmy też pewne zobowiązania. Do końca września powinny zapaść wszystkie decyzje. No, obawiamy się, że jak nie zapadły do dzisiaj, nie zapadną do końca.
Tak będzie we wszystkich kopalniach.
Panowie, bardzo dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Szczęść Boże. Dziękuję też i Państwu za uwagę, dziękuję za telefony. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.